Design.
Biznes.
Użytkownicy.
Technologie.
Dobre praktyki.
Fuck-upy.
Przemyślenia.
Wywiady.
Nasze doświadczenia.
Historie gości.
Poważnie.
I z przymrużeniem oka.
Podcast Design i Biznes.
Zapraszam Ilona Skarbowska.
I Radek Rejser.
Cześć, tu
Cześć.
Ilona.
I Radek.
Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Design i Biznes.
Często w naszych podcastach mówimy, a raczej częściej, o takich elementach związanych z UX-em, czyli tym użytkownikiem, o jego doświadczeniu, o tym, jak badać w ogóle to doświadczenie. Mniej mówimy o takich kwestiach technologicznych, czyli jak może design wspierać technologię, na przykład rozwijać produkt, jak może przyspieszać ten rozwój. Nagrywamy ten podcast dlatego, że widzimy pewne problemy, które rozwiązanie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, adresuje, a mianowicie design system. Ilona, jakie problemy taki design system mógłby zaadresować, zanim jeszcze przejdziemy do tego, czym ten design system jest?
Ja zauważyłam w wielu produktach cyfrowych, szczególnie tych, które są już jakiś czas na rynku, że jest swego rodzaju niespójność i nie boję się użyć tego słowa bałagan. Mhm. Bałagan w produkcie, mam na myśli interfejs i to konkretnie, co widzi użytkownik. Mhm. I tutaj, żeby podać przykład, jesteśmy na ścieżce użytkownika i w tym miejscu baton jest zaokrąglony, w innym miejscu jest kwadratowy, w tym miejscu gdzieś na jakimś ekranie jest inna wielkość typografii niż jest powiedzmy w kolejnym miejscu. Albo w inny sposób informujemy użytkownika o sukcesie albo problemie po tym, jak wypełni jakiś formularz. I to wydawać by się mogło, no w sumie nie ma znaczenia, bo te elementy są od siebie oddalone, że one dotyczą różnych ścieżek.
Wiadomo, trzeba kliknąć, to jest baton, prawda? To, czy jest zaokrąglony tu, a czy tam, nie ma znaczenia.
To nie do końca tak jest, bo użytkownicy to widzą. Widzą to też nasi współpracownicy, widzą to użytkownicy. I mimo tego, że może nie artykułują tego i nie mówią, ej, w tym miejscu macie taki baton, a w tamtym inny, to oni to widzą i widzą też tą niespójność całego produktu.
To też działa w jakiś sposób podświadomie, o czym zaraz będziemy mówić. Zresztą mówiliśmy też w jednym z naszych odcinków. Widziałeś ten bałaganie, który może widzieć użytkownik na interfejsie, ale jest też bałagan, który widzą ci, którzy ten produkt budują.
Tak, bo ten bałagan zewnętrzny jest efektem bałaganu wewnętrznego. A ten wewnętrzny bałagan polega na tym, że nie ma jednego centralnego miejsca, w którym jest powiedziane tak i tak wygląda ten komponent, tylko każdy projektuje jak chce, jak mu się podoba, jakie sam sobie zasady przyjął, no bo nie ma takiej ścieżki, nie ma takiego miejsca, no więc trzeba sobie jakoś poradzić i ja też to rozumiem. Druga rzecz, każdy deweloper robi też po swojemu i to myślę, że jest większy problem, bo najpierw designer zrobi po swojemu, potem deweloper zrobi po swojemu i odkręcenie wszystkich tych zmian jest bardzo czasochłonne i też drogie.
Żeby jeszcze to był jeden deweloper, a często jest tak, że nad produktem cyfrowym pracuje kilka zespołów, tak?
Tak.
Ten zespół ma swój batonik, ten zespół ma swój batonik. To są takie rzeczy, które wpływają na interfejs i te rzeczy działają świadomie na użytkownika i na jego odbiór i ocenę naszego produktu. Mamy bałagan po stronie użytkownika, mamy wewnątrz bałagan, który właśnie na to wpływa i jaka jest bolączka, którą rozwiązuje nasz design system, który będziemy zaraz omawiać.
Trzecia rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to są same koszty developmentu. Jeżeli deweloperzy zamiast korzystać z gotowej biblioteki kodują od zera każdy widok, to spędzają nad tym o wiele więcej czasu, aniżeli korzystając właśnie z gotowych komponentów.
Trochę rąbka tajemnicy odkrywasz, czyli design system jest gotową biblioteką komponentów.
Tak, to jest gotowa biblioteka komponentów. Design system jest odpowiedzią na brak tych zasad funkcjonowania naszego interfejsu, tego jak to powinno być zaprojektowane, jak to powinno działać. Oczywiście można się posiłkować i robić to w inny sposób. Można mieć na przykład opasłą dokumentację, która to trzyma w sobie. To jest odpowiedź na ten problem ze starych czasów, dlatego że design system to nie jest coś, co było 10, 20, 30 lat temu. Pewnie pierwsze design systemy w dużych korporacjach powstawały wtedy, były jakieś zalążki. Niemniej jednak same programy graficzne, z których my korzystamy, nie umożliwiały wcześniej korzystania z takich bibliotek, więc było bardzo trudno jednak tą spójność zachować. Teraz na szczęście mamy takie narzędzia i możemy taką bibliotekę komponentów trzymać sobie w narzędziu i potem korzystać z tych elementów i szybciej budować interfejsy. Mm-hmm. Niemniej jednak to, tak jak powiedziałam, to jest nowość, tak? To, może to nie jest nowość 2023, ale to nie jest coś, co było z nami od 10 lat.
Podejrzewam, że mogą niektórzy z naszych słuchaczy myśleć, że design system jest trochę księga znaku. To jest dobre porównanie, ale być może też jakby fałszujące pewną rzeczywistość na temat design systemu i pewną prawdę, no bo design system to nie jest coś, co można podać w PDF-ie i trzymać w PDF-ie. Jakie są różnice między księgą znaku a design systemem interfejsu?
Różnica między naszym brandbookiem, księgą znaku a design systemem to jest to, że brandbook robimy prawdopodobnie raz, rzadko kiedy coś dodajemy do brandbooka, coś zmieniamy. Raczej powstanie nowego brandbooka wiąże się z tym, że robimy jakiś lekki lift logotypu albo całkowicie ten logotyp zmieniamy. No i wtedy wypracowujemy na nowo zasady mówiące o tym, jakiej typografii używamy, jak na przykład to logo funkcjonuje w różnych środowiskach, czy to cyfrowym, czy to analogowym, tym naszym papierowym. A design system, przynajmniej z mojej perspektywy, jako ta biblioteka komponentów, jest żywym dokumentem, z którego ja korzystam na co dzień.
Ale mówisz dokumentem, czyli co?
No właśnie, to też to jest kolejna różnica między księgą znaku a design systemem, ponieważ zwykle z tej księgi znaków korzystamy właśnie w postaci takiego PDF-a, a design system jest czymś, co jest wewnątrz naszego programu graficznego. My korzystamy z Figmy, więc żeby odkryć trochę technikaliów, mamy stronę na Figmie, gdzie mamy poukładane wszystkie elementy graficznie, ale mamy też je poopisywane tak, że deweloper, który wejdzie do tego pliku, kliknie na dany element, nie dość, że będzie miał wygląd tego elementu, to jeszcze po prawej stronie będzie miał opis od UX designera i będzie miał różne stany tego komponentu.
Tak jak powiedziałaś, design system żyje, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ona jest dostępna dla wszystkich i każdy ma do niej dostęp i jeśli następują jakieś zmiany w design systemie, to one się zmieniają wszędzie.
Księgę znaków teoretycznie też możemy mieć dostępną dla wszystkich. Wystarczy umieścić ją w jakimś intranecie, czy na dysku Google'a, w jakimkolwiek miejscu, do którego zaglądają ludzie i faktycznie ludzie mogą mieć cały czas dostęp do tego dokumentu. A w przypadku design systemów, znowu, też mamy dostęp do tego dokumentu, ale tutaj idziemy krok dalej, bo samo narzędzie, jakim jest Figma, wysyła nam notyfikację, kiedy jedna osoba z naszego zespołu zmieni coś w tej naszej bibliotece. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Projektujesz jakiś nowy produkt w ramach już istniejącego produktu i obecne komponenty po prostu nie wystarczają. Musisz dodać coś nowego. Więc projektujesz ten nowy komponent i jak w momencie, kiedy ten nowy element strony jest gotowy, dodajesz go do tej naszej biblioteki, tego naszego źródła prawdy. I w momencie, kiedy ty jako jeden z projektantów, powiedzmy w 15-20 osobowym zespole, dodasz ten element do design systemu, wszyscy dostają notyfikację, że to się wydarzyło. Przed design systemem pamiętam sytuację, gdzie miałam zaprojektowaną ścieżkę użytkownika i to był formularz. No i wiadomo, że ten formularz projektuje się w różnych stanach. Niewypełniony, wypełniony, z walidacją, z jakąś komunikacją do użytkownika. I teraz przychodzi na przykład klient i mówi, zdecydowaliśmy biznesowo, że usuwamy pole telefon. I teraz ja jako projektantka wcześniej, w tym powiedzmy w starym systemie, musiałam iść na wszystkie ekrany, gdzie był dokładnie ten formularz i musiałam to pousuwać. A w momencie, kiedy na przykład miałabym to stworzone jako komponent, zrobiłabym to w jednym miejscu w bibliotece i usunęłoby mi się wszędzie, co jest zdecydowaną bardzo dużą oszczędnością czasu.
A powiedz mi, Ilona, ile kosztuje twoja godzina pracy? Każda godzina pracy pracownika kosztuje.
Tak.
I jakbyśmy porównali sobie teraz, gdybyś miała odklikiwać to wszystko, no to jakby, no co, policzyłabyś mniej, bo po prostu robisz inną, jakąś mniej znaczącą rzecz?
Nie, policzyłabyś
to samo. I tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę na to, że ta automatyzacja mega obcina koszty. Po prostu będziemy mogli skupić się na innych ważnych aspektach rozwoju produktu, a nie na odklikiwaniu rzeczy. Powiedziałaś o Figmie, ja bym chciał jeszcze usłyszeć o jakichś innych narzędziach, bo design system nie tylko tam może być umieszczony, może być również zakodowany, jest narzędziem czysto dla deweloperów.
To jest druga strona medalu, czyli z jednej strony mamy przygotowane te elementy w naszym programie graficznym i sobie możemy w łatwy sposób budować widoki, a z drugiej strony nie chcemy, żeby deweloper wdrażał wszystkie widoki pojedynczo, czyli brał każdy pojedynczy widok i zgodnie z designem było wdrażane. Też chcemy, żeby budował z komponentów. I tutaj z pomocą przychodzi na przykład takie narzędzie jak Storybook, które umożliwia zakodowanie tych elementów, przetrzymywanie ich właśnie w tym Storybooku i potem tylko korzystanie z tych gotowych, zakodowanych elementów.
Wiesz, był u nas niedawno tutaj Paweł Friske, który opowiadał o tym nasz klient, któremu projektujemy sklep internetowy, OpenGift, polecamy. I Paweł powiedział coś takiego, że design system nie na początku, tylko w momencie, kiedy już jesteśmy w jakiś sposób rozwinięci. I czy ty byś się zgodziła z jego słowami? Pytanie, czy taki wysiłek warto podejmować na początku?
No ja jako projektantka zrobiłabym design system, oczywiście, bo mi to...
Taki malutki.
Bo mi to ułatwia pracę, dokładnie, ale tak jak mówisz, że nie ma sensu inwestować w bardzo dużą, rozbudowaną bibliotekę składającą się z komponentów, których nigdzie nie używamy, tylko dlatego, że one istnieją i warto je mieć i może kiedyś się to przyda, ale tak myślę sobie o takich moich obecnych projektach, że no nie wyobrażam już sobie nie korzystać z design systemu. Ten design system nie musi być rozbudowany. To może być biblioteka kilku najczęściej powtarzających się elementów po to, żeby ułatwić nam pracę i ułatwić nam potem wprowadzanie poprawek.
Czyli taki, można powiedzieć, design kit. Robimy stronę, lotniska, aplikacje, wiesz, cały system różnych marek i wiedzieliśmy, że musimy zaprojektować ten projekt, że to będzie duże. Design system jest absolutnie istotny. W takich sytuacjach wiadomo, że będziemy potrzebować masy komponentów i trzeba je zaprojektować, żeby móc przyspieszyć pracę nad tymi różnymi elementami.
Robimy stronę dla lotniska od zera, więc możemy ten design system zaprojektować od zera i wszystko zrobić spójnie. Są też takie momenty, kiedy marka istnieje już jakiś czas na rynku.
No właśnie.
I to jest produkt, który ma 10-15 lat i nie było możliwości skorzystania z takiej biblioteki komponentów gotowej, która byłaby dedykowana dla mojej marki. Miałam kilku designerów, miałam kilku programistów frontend i każdy wdrażał tak, jak uważał. No i występowały tak naprawdę te problemy, o których powiedzieliśmy na początku, czyli bałagan w produkcie, dłuższy czas developmentu. Taki klient stoi przed pytaniem, czy inwestować w design system, czy nie. Czy mi się to opłaca, czy lepiej poświęcić ten czas na poprawianie na przykład tych widoków, które już są, czy lepiej zainwestować jednak, stworzyć tą bibliotekę. Możemy oczywiście dalej brnąć w ten nasz bałagan i próbować trochę go uporządkować. I wtedy jest jakiś projektant wyklikiwacz, który przechodzi te wszystkie widoki i to poprawia.
I zażegnany na jakiś czas problem.
I tak, i problem jest zażegnany na jakiś czas, ale długoterminowo uważam, że bardziej opłaca się zainwestować w design system, nawet poświęcając miesiąc albo dwa, żeby przygotować te podstawowe komponenty i przerysować kilka widoków, żeby sprawdzić, czy to ma sens, czy to dobrze wygląda, czy nie powinniśmy na przykład czegoś zmienić. Tworzenie design systemu to jest bardzo dobry moment na weryfikację też naszego interfejsu. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że zaczynamy tworzyć ten design system i patrzymy na to, co stworzyliśmy i tak myślimy sobie, trochę trąci myszką. Przydałoby nam się odświeżenie i wtedy automatycznie tworzymy design system i w pewien sposób poprawiamy już to, co mamy.
Jedna rzecz to jest warstwa wizualna, druga rzecz to jest ta warstwa na przykład z flow albo z architekturą informacji, czy też strukturą menu. Też takie klocki wychodzą czasami podczas takiej analizy. Tutaj fajnie powiedziałeś, że warto zacząć od tego, żeby przerysowywać to, co już jest i patrzeć, czego my potrzebujemy, czego nam brakuje. Być może trzeba zrobić parę kroków do tyłu i przemyśleć właśnie tę strukturę, bardziej te UX-owe rzeczy.
Zainwestowanie w ten kawałek UX-owy, UI-owy, pomoże nam później wdrażać szybciej elementy. Czyli teraz wyobraźmy sobie, że poświęcimy kilka miesięcy na to, żeby ten design system wdrożyć, ale to nie znaczy, że praca stoi. Mając już te podstawy i mając już ten kawałek design systemu, wtedy przychodzi biznes i mówi, robimy teraz jakiś nowy feature do naszego produktu. I to nie jest tak, że zespół spędza kilka miesięcy na tym, żeby to narysować, albo kilka tygodni, tylko korzystając z design systemu można coś szybko zamakietować nawet w tydzień.
Ja mam taki case. Potrzebuję dokonać zmiany na interfejsie, który jest trochę Frankensteinem, tak, który jest wyrysowany ze złych komponentów. Wiem, że design system by dużo usprawnił, ale mój biznes wymaga szybkich usprawnień, czyli co można powiedzieć takiemu product ownerowi, który ma cel biznesowy do osiągnięcia i nie może sobie pozwolić na to, żeby poczekać. Trudne, co? No bo to są tego typu case'y. Czy zatrzymać biznes na chwilę, złapać głęboki oddech i przygotować się na wzrost, ale później.
Wyobrażam sobie, że w takich produktach cyfrowych, które są już jakiś czas na rynku, jest jakaś roadmapa zaplanowana, powiedzmy na kwartał.
Dobrze.
I nie wyobrażam sobie sytuacji, że przychodzi designer albo nawet product owner i mówią, to teraz my stopujemy pracę i nie robimy rzeczy, które są zaplanowane na roadmapie i zaczynamy budować design system. Podjęcie takiej decyzji na pewno chwilę trwa, ale jeżeli zaplanujemy to i powiemy sobie, okej, dobra, teraz podejmujemy jakiś kompromis i na przykład budujemy z tego, co mamy, albo właśnie budując z tego, co mamy, robimy mini design system, a będziemy rozwijać to przez kolejne kwartały. I dajemy sobie więcej czasu na to, żeby taki design system, tą naszą bibliotekę komponentów, nasze źródło prawdy budować. Jeżeli nie mamy dostatecznych zasobów, to zawsze można się zgłosić do agencji takiej jak nasza i my taki design system możemy stworzyć we współpracy z UI designerami i UX designerami.
Możemy pomóc, wspierając zespół, robiąc rzeczy, które mogą dziać się w tle, czyli budować tą bibliotekę komponentów. Jeśli macie takie wyzwanie, albo byście chcieli dowiedzieć się, jak
więcej
można to zrobić,
systemach,
zapraszamy na naszą stronę designzima.com i tam kliknijcie przycisk Zapytaj eksperta i my się z wami skontaktujemy i będziemy mogli porozmawiać na ten temat. Domyślam się, że są użytkownicy B2C tak zwani, czyli tacy, którzy kupują od nas dla własnych celów. To nie jest produkt tak zwany SaaS-owy.
Okej, dobrze, że ty mówisz.
Mówię o tym dlatego, że zaprojektowanie tego wyjątkowego design systemu odgrywa kluczową rolę, bo ono podbija właśnie wartość marki.
Generalnie tak, zgadzam się z tobą. Design system daje ci pewną unikatowość i pozwala ci się wyróżnić na rynku. Zgadzam się z tym. Ale powiedziałeś o tym B2B i B2C. Od razu mi się zapaliła lampeczka, dlatego że ja pracuję dużo dla B2B. Myśląc o przykładach gotowych design systemów, jednym z najbardziej popularnych design systemów jest Carbon, który jest od IBM-u. I znowu, mamy tutaj firmę, która sprzedaje głównie B2B. To jest ogromna marka, która zauważyła to, że ma niespójność w produktach. I też pomyślmy sobie, ile tych produktów mają. Jakby jeżeli mamy taki duży przekrój produktowy, no to nie da się utrzymać tej spójności. Trzeba mieć jakąś jedną jednostkę, która będzie dbała o to, że design system po pierwsze jest żywy, po drugie jest update'owany, a po trzecie ludzie z niego korzystają i korzystają
spójny,
z niego dobrze.
Tak. Chciałbym poruszyć ten wątek inwestowania w design system, bo to, o czym porozmawialiśmy wcześniej, czyli z tym marką, która ma już parę lat na rynku produkt cyfrowy, który musi sprawnić tą pracę nad produktem, musi uspójnić wizualnie swój produkt, swój interfejs. To jest taki case, gdzie inwestowanie w design system jest z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia naszych klientów dość jasne. Ale są też case'y, gdzie duże produkty, czyli że już są rozwinięte, mają swój produkt cyfrowy, według mnie nie mają sensu inwestowania w design system taki dedykowany. I mówię tutaj bardziej właśnie o tym segmencie B2B, o którym właśnie trochę rozmawialiśmy, bo tutaj częściej poleciłbym korzystanie z gotowych bibliotek.
To jest decyzja biznesowa, którą każdy musi podjąć na swoim podwórku i się zastanawiam, czy to jest kwestia bycia B2B czy B2C.
No właśnie, może nie.
Myślę sobie, wiesz, o przykładach z życia, gdzie bardziej bym poleciła firmom, które dopiero zaczynają i chcą na przykład budować jakiś produkt cyfrowy. I tutaj się zastanawiam, niezależnie chyba czy B2B czy B2C, niemniej jednak w B2C będzie to bardziej widoczne, żeby skorzystały z gotowych komponentów. A dlaczego mówię, że w B2C będzie to bardziej widoczne? Dlatego, że te gotowe design systemy, one są w wielu produktach i my już trochę się z nimi opatrzyliśmy.
Dla mnie taki produkt nie będzie wyjątkowy, nie będzie budził większych emocji.
Tak.
Jeśli
z drugiej strony, żeby udowodnić na przykład to, że nasz produkt ma szansę na rynku i będzie
Czyli się sprzedawał.
Myślę, że nie ma problemu, żeby skorzystać z takiego gotowego design systemu, dlatego że będziemy mieć wszystkie benefity dotyczące spójności, będzie szybszy development, a nie poniesiemy tej inwestycji na przygotowanie dedykowanej biblioteki komponentów. Więc myślę, że z punktu takiego biznesowego to byłoby mądre, żeby tak zrobić. Ale znowu w naszym portfolio mamy przykłady startupów i scale-upów, które po pewnym czasie postanowiły ostylować to po swojemu. Mówię o startupie B2B, tutaj w cudzysłów mówię ostylować, no bo korzystamy z jakiegoś gotowego frameworku, bo ktoś już to wymyślił i pewne zachowania możemy sobie skopiować, ale stylujemy po naszemu, z naszymi kolorami, z naszymi zasadami.
Naszym look and feel. Tak.
Dokładnie. I ten produkt cyfrowy, aplikacja, oni nie zdecydowali się, żeby zrobić to na samym początku, ale po 5 latach uznali, że dobra, to już jest ten moment, mamy na tyle trakcji, że trzeba w to zainwestować i w pewien sposób się odróżnić.
Inwestowanie w design system i w ogóle w design jest oznaką przejścia pewnego etapu rozwoju.
Tak.
I jeśli my chcemy rosnąć, to musimy ten design również zainwestować.
Bardzo ładnie powiedziałeś, dokładnie. To jest taki moment, że już nie jesteśmy startupem, już jesteśmy scale-upem i idziemy po więcej.
Wróćmy do tych gotowych bibliotek, bo to nie jest taki oczywisty temat, które biblioteki według ciebie można by było polecić naszym klientom tak po prostu o. A z drugiej strony chciałbym usłyszeć, jakie są właśnie blaski i cienie korzystania z takich bibliotek.
Gotowe design systemy, których nazwy już padły wcześniej, to jest na pewno Carbon Design System od IBM-u, czy Material Design od Google'a, który na 10 lat jest na rynku. To są dwa najbardziej popularne.
Ant Design?
Właśnie chciałam powiedzieć o Ant Designie. Ant Design to jest design system, z którego my najczęściej korzystamy, jeżeli robimy rzeczy dla B2B. A zdarzało nam się projektować na przykład dashboardy do fabryk.
Tabele.
Rzeczy związane z IoT, rzeczy związane z data processing. I wtedy, kiedy mamy produkt, gdzie jest właśnie mamy bardzo dużo danych, jest bardzo dużo tabel, Ant Design sprawdza się świetnie. Jest bardzo dużą biblioteką, która ma, nie wiem ile komponentów, 1000, może więcej?
Ja miałem okazję akurat budować i duże, i małe, powiedzmy, produkty na bazie Ant Designu, to to, że czasami można przestrzelić się, to znaczy wziąć sobie bibliotekę i obsługa jej jest strasznie trudna, bo przebicie się przez te wszystkie komponenty, znalezienie właściwego jest
ale
po prostu...
Ale co to znaczy w ogóle przebicie się przez właściwe komponenty, bo myślę, że nasi słuchacze mogą nie do końca wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli mamy bardzo dużą bibliotekę komponentów i ja jako projektant siadam, otwieram sobie Figmę, importuję ten gotowy design system, wpisuję sobie nazwę tego komponentu i w przypadku tak ogromnych systemów mogę nieprecyzyjnie napisać nazwę i dostać na przykład 100 komponentów do przejrzenia i wśród tych 100 muszę wybrać ten, który mi się najbardziej podoba albo ten, który najbardziej mi pasuje.
Kiedy powiedzieliśmy sobie, że dla małych produktów chyba uważać, jaką bibliotekę się wybiera, prawda? W sensie, żeby nie była za duża. Co jeszcze, czym powinniśmy się kierować przy wyborze takiej biblioteki, tak? Czyli wielkość mojego produktu, skomplikowanie mojego produktu. To jest jedna z tych rzeczy.
Gotowa biblioteka to nie są gotowe ekrany. Biblioteka, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest po prostu zbiór tych komponentów. Ale potem taki UI designer musi usiąść i korzystając z tych komponentów zbudować to, o co nam chodzi. I tutaj to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, czyli dzięki temu oszczędzamy czas, czyli zrobi to szybciej. Ale to nie jest tak, że naciśniemy jeden przycisk, generuj widok taki, taki i to się stworzy. Patrząc na tempo, w jakim rozwija się sztuczna inteligencja, może to jest pomysł na startup, żeby zbudować na przykład jakiś taki flow, który pozwoli nam podpiąć gotową bibliotekę, czyli właśnie te komponenty, a jednocześnie w formie tekstowej pisać, co my chcemy mieć na widoku i może to się będzie generowało. Nie mówię,
no,
że nie.
No tak, ale jesteśmy jeszcze w epoce kamienia łupanego, kiedy designer musi ułożyć sam ekrany przy użyciu gotowej
biblioteki. Designer siedzący w jaskini.
Dokładnie, układa sam. I co jeszcze ten designer musi zrobić, żeby służyć taką bibliotekę? A na przykład, no bo te biblioteki dają się ostylowywać. Jest jakiś zakres swobody, czy też możliwości personalizacji danej biblioteki. I tutaj sobie myślę, że jeśli mamy gotowy jakiś look and feel, no to możemy włożyć tam swoje kolory, możemy zamienić na przykład fonty, tak żeby no jednak zbliżyć ten nasz produkt do tego looku, który my chcemy osiągnąć. Więc tak, podsumowując, biblioteki są na pewno tańsze, wciąż wymagają obsługi, ale nie wymagają kreowania tego wszystkiego. Warto się zastanowić, jaka jest skala mojego produktu, żeby dobrać odpowiednią bibliotekę, żeby po prostu nie brać za dużej, gdzie do małego produktu ona po prostu będzie przestrzeleniem. Chciałbym podkreślić, że to jest bardzo duże wyzwanie i że firmy, które się na to decydują, to są firmy, które liczą się z kosztami, liczą się z czasem, ale to są firmy, które na pewno chcą się rozwijać, chcą wejść poziom wyżej i chcą przestać się przejmować takimi rzeczami jak układanie interfejsów i projektowanie.
Też sam fakt, że tego nie było, a teraz jest i staje się to standardem, jest swego rodzaju drogowskazem, w jakim kierunku firmy powinny iść i trzeba się po prostu zastanowić na swoim podwórku, czy chcemy inwestycje zrobić teraz, czy za kilka lat, może być już wtedy trochę trudniej, bo będzie więcej rzeczy do sprzątania, no ale oczywiście każdy musi taką decyzję podjąć samodzielnie. Gdybyście potrzebowali wsparcia w budowaniu design systemów, wejdźcie na naszą stronę, w prawym górnym rogu macie przycisk Zapytaj eksperta. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, nie rozwinęliśmy jakiegoś wątku dostatecznie dobrze, to zapraszamy do kontaktu, chętnie porozmawiamy o tym, jak zbudować design system.
Zapraszamy Was serdecznie, do usłyszenia.
Cześć!